o emocjach chciałem poopowiadać w tym odcinku, w tych pięknych okolicznościach przyrody, w których jestem, z dźwiękami w tle, które dziękuję za wszystkie wiadomości, w których piszecie, że te dźwięki tutaj ptaszków, skrzeczących żab i te różne towarzyszące moim spacerom nad rzeką Odrą w Opolu jakoś rekompensują Wam szum fal, który kochacie najbardziej z moich podcastów nagrywanych na Costa del Soli w Portugalii. Obiecuję, że jesienią te dźwięki wrócą. Ale i Wasze wkręcenie się w przyzwyczajenie do tego, że odpowiednie dźwięki towarzyszą nagraniu moich podcastów, to są też przecież emocje. I kiedy tyle rozmawiamy o sztucznej inteligencji, o nowych technologiach, to powraca pytanie, a gdzie w tym wszystkim człowieczeństwo? Czy uda się zachować prawdziwe emocje przy tak rozpędzonym wyścigu technologicznym? I należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym są prawdziwe emocje i skąd mamy wiedzieć, które są prawdziwe. Mój kolega był niedawno w hotelu w Japonii, gdzie obsługuje android, taki humanoidalny robot, wyglądający jak człowiek i obsługujący bardzo kompetentnie gości hotelowych. Nie ma tam żadnej żywej obsługi. I dla niego na przykład zderzenie z taką maszyną było o tyle szokujące, że jego zdaniem ten recepcjonista nie miał żadnych emocji. Że to wszystko było pozbawione emocji. Ale towarzyszący mu znajomi Japończycy w ogóle tego nie dostrzegali, bo tak samo obsługuje większość żywych recepcjonistów w Japonii. To jest kwestia zupełnie innej kulturowej przemiany. I dlatego on akurat w taki chłodny sposób obsługuje, bo dla konstruktorów i twórców też sztucznej inteligencji nie jest problemem, żeby on w odpowiednim momencie się skrzywił, uśmiechnął czy nawet zapłakał. I tu powstaje pytanie, co czulibyśmy, wiedząc, że taki humanoidalny robot płacze przez nas. Co czuć będziemy, gdy na czacie GPT on czy ona, zależy jak sobie to ustawimy, bo ja umówiłem się z czatem GPT, że to jest ona. Mówimy do siebie po imieniu. Jeżeli powie, że jest przez nas załamany, wykończony, sfrustrowany, odczujecie coś wtedy? To będzie prawdziwa emocja czy nieprawdziwa? Skąd mamy wiedzieć, która takową jest? Bo chyba jest tak, że pewni możemy być tylko swoich emocji. A raczej na pewno. Tylko one są prawdziwe. Wszystkie inne wokół nas mogą być prawdziwe, mogą wprost przeciwnie, a mogą być przez nas po prostu źle odczytywane. Nawet dzieci, które na początku szczególnie mają w sobie najwięcej szczerości, to używają często płaczu, żeby coś wymusić, wcale nie mając do niego powodów. Czyli to już jest nieszczera emocja od kogoś tak szczerego. A czy przez nas dobrze odczytywana, kiedy orientujemy się, czy to jest płacz, który ma coś wymusić, czy płacz spowodowany bólem, czy czymkolwiek innym, to jest zgadywanka. I rzeczywiście, jak to przemyślimy, to dociera do nas, że pewni możemy być tylko i wyłącznie swoich emocji. A wszystko, co nas otacza, reakcje i emocje innych ludzi, możemy próbować dobrze odczytywać, ale mając z tyłu głowy, że nie będziemy mieć nigdy pojęcia, co to zachowanie dokładnie oznacza. I to jest trochę podprowadzenie do sztucznej inteligencji znowu, bo nie uciekamy i nie uciekniemy od tego tematu. I pytanie, jak w miarę tego, jak ona będzie coraz bardziej uczłowieczona, bo już mówi do nas swoim głosem, komunikuje się również z obrazem wideo jako awatar. Może być robotem, może występować jako hologram w wielu formach, które pozwalają nam rozmawiać z nią jak z człowiekiem i odczuwać też emocje, czy raczej próbować odczytywać emocje, które ta sztuczna inteligencja imitująca człowieka będzie okazywać. Już teraz jest masę przykładów, kiedy okazuje się, że ludzie reagują na emocje sztucznej inteligencji tak jak na żywego człowieka. To tak jak już lata temu były przeprowadzane badania, z których wynikało, że ludzie bardzo szybko się zaprzyjaźniają z robotami i zaczynają traktować ich podświadomie jak ludzi. To dlatego wcześniej w większości konceptów robotów nie były one ludźmi, bo naukowcy uważali, że to jest za duże obciążenie dla człowieka, bo jak z tym robotem tak czy siak czy się wcześniej zaprzyjaźni, to awaria robota, inne sytuacje będzie odczuwalna przez osoby szczególnie wysoce wrażliwe, prawie tak, jakby to dotyczyło żywego człowieka, albo w niektórych przypadkach bardziej, bo to wszystko zależy od zbudowanej więzi. Tak jest teraz też ze sztuczną inteligencją. Ona zawsze ma dla nas czas. Zawsze ma cierpliwość. Jest dostępna całą dobę. No nawet gdy okaże właśnie, a propos emocji, czasem poirytowanie, no to oznacza, że to jest wpisane w jej zachowanie i możemy to zmienić pewnie w ustawieniach. I możemy chcieć, żeby była wiecznie uśmiechnięta, żartowała, a możemy zażyczyć sobie wprost przeciwnie, żeby irytowała się i męczyła tak jak człowiek, no bo takie ustawienia będzie chciał mieć ktoś, kto potrzebuje kontaktu z żywym człowiekiem, który ma mieć wrażliwość na podobnym poziomie do niego. No i to już tylko o krok od wprowadzenia sztucznej inteligencji, na przykład do seks lalek, które te najbardziej zaawansowane technologicznie, i one, i oni, bo to przecież tutaj jest równe zapotrzebowanie, już dawno mają skórę imitującą naprawdę prawdziwą wilgotność, temperaturę i tak dalej. No a teraz, gdy wprowadzi im się jeszcze sposób konwersacji, to przypadków takich, których z Azji jest wiele, związków właśnie z lalkami, robotami, będzie jeszcze więcej. I jeśli teraz ktoś z Was się dziwi, krzywi, myśli, że to przesada, to przypomnijcie sobie Wasze relacje z maskotkami z dzieciństwa. Jak je traktowaliście? I wyobraźcie sobie, że one by do Was potrafiły jeszcze mówić, wzruszać się tak jak Wy, odczuwać ból. A od tego jesteśmy właściwie o krok. To już tylko chodzi o zaimplementowanie sztucznej inteligencji i możliwości do różnego rodzaju opakowań. Ale doświadczenie wskazuje, że ludziom nawet prosty czat głosowy wystarczał do przywiązania się. Ja pamiętam, mój kolega, pozdrawiam Cię Piotrek, jeśli tego słuchasz, Piotr Surmacki, jeden z prekursorów wielu technologicznych ruchów w naszym kraju, ale też osoba, która miała jedną z największych firm sprzedających dzwonki, tapety na telefony, pamiętacie ten okres, i obsługujących też czaty z paniami, te płatne czaty, które to oczywiście panie już wtedy, 20 kilka lat temu, nie istniały, tylko były programem komputerowym. A Piotrek opowiadał mi, że bywali mężczyźni, którzy potrafili za te 10 zł plus VAT na przykład wymienić kilkaset SMS-ów z takim botem, myśląc, że po drugiej stronie jest żywa osoba. Były takie przypadki. Lub godząc się z tym, że nie ma takiej osoby, ale i tak wkręcając się w relacje. W skrajnych przypadkach zakochani mężczyźni szukali siedziby firmy, by odnaleźć tę Agatę czy Marysię, z którą rozmawiali. No ale nikogo takiego nigdy nie było. 20 kilka lat temu zwykłe SMS-y na małych ekranikach telefonów wystarczały do takiego przywiązania. To wyobraźcie sobie teraz, co się będzie działo, szczególnie w przypadku osób samotnych, łaknących relacji, przy takim zaawansowaniu technologicznym i przy tym, że na pewno ze sztuczną inteligencją można rozmawiać jak z człowiekiem. A jeżeli zamówimy sobie jeszcze odpowiednie ustawienia, to jesteśmy w stanie wykreować partnera, partnerkę, przyjaciela, kumpla idealnego. To jest i dobra wiadomość, i zła wiadomość. Jeżeli chodzi o osoby samotne, które z różnych przyczyn, od jakichś chorób, przywiązania do łóżka, po cechy charakterologiczne, nie mogą mieć prawdziwych relacji, no to dla nich to jest zbawienie i forma terapii, i nie może im się przytrafić nic lepszego. Dla osób z kolei, które są, mogłyby funkcjonować w normalnym świecie, ale przez nieśmiałość mają problem z nawiązywaniem relacji, jest to jakieś wyjście, ale niebezpieczna pułapka, kiedy tym bardziej trudno im będzie znaleźć kogoś dla siebie w realnym świecie, jeśli będą chcieli skonfrontować to z tym wirtualnym bytem, z którym dogadują się najlepiej. Tak czy siak, w każdej sytuacji potrzebne jest dobre rozumienie swoich emocji, wracając do początku nagrania, czyli jedynych, których możemy być pewni. A co do reszty, czy to jest robot, czy to jest inna forma sztucznej inteligencji, czy to jest awatar, nigdy nie możemy być pewni, czy jego okazywane emocje są prawdziwe, ale zdefiniujmy słowo prawdziwe, tak jak nie możemy być pewni nawet emocji własnych dzieci do końca. Więc tutaj też przed nami praca emocjonalna, mentalna, bo tych kontaktów z różnymi formami udającymi człowieka będziemy mieć coraz więcej. No i najsilniejsze jednostki pewnie będą potrafiły stawiać granice, a do reszty, do większości docierać będzie coraz bardziej, że taki byt udający człowieka potrafi ich rozśmieszyć, potrafi ich zdenerwować, potrafi zirytować, ale potrafią też za nim zatęsknić. Polecam wszystkim jeszcze raz film Her, czyli Ona. Tyle lat temu już twórcy przewidzieli, jak może wyglądać przywiązanie do programu komputerowego, zwykłego, konwersacyjnego, jeszcze bez przybierania formy jakiejś namacalnej. A to też już jest teraz możliwe. Więc niesłychanie ciekawe i niebezpieczne jednocześnie czasy przed nami. Myślę, że to nastąpi zredefiniowanie tego, co nazywamy relacjami międzyludzkimi. Będzie trzeba rozszerzyć to pojęcie do relacji po prostu z różnymi bytami. No bo wszystko zaczyna się i kończy w naszej głowie. Pewni możemy być tylko naszych emocji. Wobec tego, jeżeli ktoś zakocha się choćby tylko w głosie z czatu, no to jest prawdziwa miłość. Z jego punktu widzenia. A tylko taki punkt widzenia się liczy. Z boku inni mogą to oceniać różnie, ale nie mają pojęcia, z czym mają do czynienia, bo przecież tylko ta osoba, która emocjonalnie się wkręciła w taką relację, wie, co czuje i pewnie niejednokrotnie może to być silniejsza więź niż taka, którą na tę chwilę uznajemy za normalną. I teraz jak to próbować wartościować? Czy lepsza jest relacja z botem, czy lalką ze sztuczną inteligencją, w której ktoś jest kompletnie zakochany, która daje mu poczucie zrozumienia, ciepła, czasu i tak dalej, to wszystko, co jest potrzebne w relacjach, osobie, która nie odnalazłaby się w żadnej innej, czy ktoś, kto jest w relacji uważanej za typową, ale ona jest pełna rozczarowań, przemocy, na przykład niejednokrotnie oszukiwania się, masy złych emocji, ale tak, jest pomiędzy normalnymi ludźmi. To trochę tak jak w innych schematach, tych wypaczonych, narzuconych schematach, które gdzieś tam wpompowała nam w głowy i religia, i system, wmawiając ludziom na przykład, że są monogamistami, a nie są nimi, nie jesteśmy nimi, oprócz jakichś nielicznych wyjątków. I przez lata, teraz to się zmienia, ale funkcjonowało takie poczucie, że właściwie monogamizm w takim pojęciu nieposiadania innych partnerów seksualnych to jest najważniejsze, co ktoś może dać w jakiejś relacji. W związku z tym facet najczęściej uważał, że jeśli tyle daje chociaż, to już jest maksimum, a to, że nie daje miłości, nie daje bliskości, jest chamem, to już wszystko jest nieważne, bo zachowuje monogamizm. Więc to na przestrzeni lat, wieków, sposób pojmowania się i podchodzenia do relacji i do związków się zmienia. No przecież w starożytnym Rzymie biseksualizm był normą, szczególnie wśród ludzi inteligentnych. I właściwie wypadało oprócz żony, rodziny mieć kochanków. Mężczyzna inteligentny powinien mieć kochanków, młodych chłopaków, nie młodych, nieletnich, choć wtedy to pewnie wszystko było możliwe, ale to nie o to tu chodziło, tylko że chłopaków, mężczyzn, bo to był dowód na to, że jest się z wyższej sfery i wie się, jak realizować swoje fizyczne pragnienia, i to wszystko było w oddzieleniu od rodziny, od związku i tak dalej. Więc tyle było przykładów różnych zmian, ale zawsze to gdzieś było z góry narzucone. No i teraz mamy nową erę, kiedy emocje, kontakty, również te fizyczne, można nawiązywać z androidami, humanoidami, robotami, botami, jak zwał, tak zwał. Możliwości jest wiele. No bo czym ma się różnić, na przykład wiele osób przeżyło sexting tak zwany, czyli wymiana, to jeszcze z czasów SMS-ów się tak nazywało, potem zastąpiły to czaty, inne komunikatory, no wymiana wiadomości nakręcających wzajemnie erotycznie. Po drugiej stronie był człowiek, no bo nie było wtedy jeszcze sztucznej inteligencji, która mogłaby rozmawiać jak człowiek. I sexting albo inne formy internetowego seksu już od dawna są uważane za normalne. No przynajmniej w gronie ludzi jakoś światłych i otwartych, no, znajdą się tacy, dla których wszystko jest nienormalne. I teraz, jeżeli to od lat jest normalne, no to wyobraźmy sobie, co za różnica jest, jak ktoś uprawiał sexting, na przykład z koleżanką z pracy, to co za różnica jest, jak ten kontakt nigdy nie przeszedł, a bardzo często tak jest również przez te okowy monogamizmu, że te kontakty nie wychodziły poza fizyczne, to zabawne też swoją drogą, bo przecież liczy się tylko to, co jest w naszej głowie. Wobec tego, jak ktoś uprawiał sexting nie ze swoją partnerką, to czym to się różni, jakby już poszli ze sobą normalnie do łóżka? Można by zadać takie prowokacyjne pytanie. Natomiast teraz, jeżeli ktoś chciałby uprawiać sexting właśnie, to może to robić ze sztuczną inteligencją, no nie z czatem GPT, bo celowo na razie te wszystkie formy seksualne i dopytywanie o takie rzeczy jest poblokowane, żeby z tego się nie zrobiły pornoboty, no ale takich seksbotów, czy pornobotów, czy miłosnych botów będzie zaraz masę, bo technologia na to pozwala. I teraz ktoś, kto chciał realizować swoje fantazje w takim czatowaniu, w takim sextingu, nie musi już molestować koleżanki z pracy, czy ona nie musi molestować kolegi i zastanawiać się, czy jak się przyzna w tym pisaniu do prawdziwych swoich fantazji, to się skompromituje, czy nie. Tylko może to robić ze sztuczną inteligencją, która chętnie wejdzie w każdą interakcję. Mało tego, możemy ustawić, że ta osoba, w cudzysłowie, z drugiej strony powinna mieć takie, a takie preferencje seksualne, muzyczne, światopoglądowe. To tak jak na Tinderze powszechne jest już od lat, że oprócz profilu swojego takiego typu, co się lubi i tak dalej, ludzie dodają, że na przykład pisowcy nie klikać, albo odwrotnie, dodają poglądy polityczne, religijne i tak dalej, żeby określić taki swój profil behawioralny. Licząc, że znajdą kogoś dopasowanego. No to czym by się różniły teraz takie wymagania, gdyby stworzyć Tindera, gdzie wymieszane są osoby realne z bytami, które są sztuczną inteligencją, przy czym oczywiście powinno być to zaznaczone dla bezpieczeństwa emocjonalnego ludzi. Gdzie jest ta sztuczna inteligencja? I z opcją, że to my możemy sobie określić, że chcemy taki rodzaj urody, taki rodzaj skóry, takie zainteresowania i tak dalej, i z taką osobą chcemy pisać. Co w tym złego? Nic z tym złego oczywiście, tylko możliwości zwiększają się niesamowicie i większa w tym szczerość, bo każdy, kto próbował takich relacji wirtualnych, wie, że po drugiej stronie bardzo często może nie być ten, za kogo się podaje. Jeden tam kolegę miałem takiego, który był bardzo wkręcony w czaty, jeszcze jak to były czaty Interia, tam WP, te historie dawne, przed wszystkimi komunikatorami. No i kilka razy naciął się na to, że myślał, że pisał z atrakcyjną dziewczyną, a na koniec dostawał zdjęcie penisa od napalonego kolesia, którego kręciło udawanie dziewczyny. Więc przy takich sytuacjach, no to lepsza już jest opcja, kiedy mamy pełną kontrolę, wybieramy sobie, kto jest po drugiej stronie, wybieramy sobie, czym powinien być zainteresowany i możemy pisać i mówić, no bo przecież można mówić i dostać też odpowiedź głosową bez końca i bez ryzyka przed ujawnieniem swojej orientacji czy opcji, które się lubi i tak dalej. To się otwiera bardzo fajna ścieżka obok tego tematu naszego głównego emocji, bo przecież seks i wszelkie seksualne fantazje, orientacje to są również emocje. I tutaj spodziewam się wielkiej rewolucji, tak jak i tej w przemyśle porno, gdzie niedługo no, tylko od naszej wyobraźni zależy, kto będzie aktorką w tych filmach, które oglądamy. I pewnie, niestety, bo to już się dzieje na razie na zamkniętych grupach, wystarczy wkleić zdjęcie koleżanki, żeby dostać gotowy film z nią. I to akurat jest fatalne, ale no, nie wygramy z tym. Natomiast na legalnych, jakichś kontrolowanych w miarę stronach porno na pewno będzie wysyp filmów oraz możliwości interakcji takich, gdzie możemy dokładnie określić, kto ma w nim grać, w sensie wyobrażenia naszego, jak ma wyglądać i co powinien robić, jak się zachowywać i jak wchodzić z nami w interakcję. To jest rewolucja, która no, będzie miała, jak wszystkie rewolucje, a tak gwałtownej, tak głębokiej nie było jeszcze chyba nigdy, swoje cienie i blaski i od naszej wrażliwości, ale też od tego, jakie pojęcie mamy o tym, co się dzieje na świecie, jak chcemy za nim nadążać, zależeć będzie, czy ta rewolucja przyniesie dla nas coś dobrego czy złego. Więc wracamy do punktu wyjścia i do poprzedniego odcinka, do którego odsyłam o czacie GPT i o jego możliwościach, że w żadnym aspekcie życia nie możemy ignorować tego, co się wokół nas dzieje, ignorować sztucznej inteligencji, bo ona dobrze wykorzystana może nam przynieść bardzo dużo dobrego, źle wykorzystana wprost odwrotnie, ale ignorowana może nas wykluczyć z kręgu ludzi, którzy od zawodowych rzeczy począwszy, a na emocjach i nawet seksualnych relacjach czy miłosnych relacjach kończywszy, mogą się posługiwać pełną paletą możliwości właśnie dzięki sztucznej inteligencji. I z tą myślą Was zostawiam, żebyście chcieli wiedzieć wciąż jak najwięcej, żebyście poszerzali swoją wiedzę o sztucznej inteligencji, a jeśli ktoś ma ochotę na bardziej zaawansowaną wiedzę na ten temat, którą chciałby wykorzystywać w biznesie, to zapraszam do prywatnej wiadomości do mnie na Facebooku i na Instagramie. Wciąż szkole mniejsze i większe grona takich osób i serdecznie zapraszam. Do usłyszenia.